Niedawno zakończone Mistrzostwa Świata w Rosji podsumowywano bardzo często takim stwierdzeniem, że zawiedli faworyci. I żeby było jasne, nie chodzi o Polskę, ale dobra, już naszym tak mocno się dostało, że daruję sobie dokładanie kolejnej cegiełki. Tak czy inaczej, taka sytuacja nie miała miejsca po raz pierwszy, a wyjątkowo boleśnie o tym, że w sporcie nie wolno niczego zakładać z góry, przekonali się Brazylijczycy w 1950 roku. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Sport. Kiedy okazało się, że pierwsze po II wojnie światowej Mistrzostwa Świata zorganizuje Brazylia, to w państwie zapanowała euforia, która udzieliła się też władzom, które postanowiły zasadzić taki stadion, którego świat jeszcze nie widział i przez długie lata nie zobaczy, mogącą pomieścić 200 tysięcy ludzi Maracanę. Bo nikt, absolutnie nikt w Brazylii nie brał pod uwagę innej opcji niż to, że właśnie ich reprezentacja zgarnie statuetkę zwycięzcy i uniesie ją do góry przy wiwatującym tłumie zgromadzonym na tym niesamowitym stadionie. Żeby być fair, to balonik pompowano nie bezpodstawnie. Obrońcy tytułu, Włosi, przybyli w bardzo osłabionym składzie, a wszystko za sprawą fatalnej katastrofy lotniczej, w której zginęła prawie cała ekipa Torino, czyli trzon reprezentacji Italii. Jednak gdyby nawet ci świetni piłkarze nadal żyli, to mogliby mieć poważny problem z Brazylią, której piłkarze szli jak burza. Najpierw w grupie rozgromili Meksyk i Jugosławię. Co prawda, potem zremisowali ze Szwajcarią, ale uznano to za wypadek przy pracy. Kolejne spotkania to absolutny pogrom Szwedów 7-1 i Hiszpanii 6-1. W takim stylu Brazylijczycy zameldowali się w finale, w którym zagrać mieli z Urugwajczykami, triumfatorami pierwszych w dziejach Mistrzostw Świata, którzy wcale łatwej drogi do finału nie mieli. Okej, może z wyjątkiem fazy grupowej, w której ograli Boliwię 8-0 i więcej grać nie musieli, bo Szkocja i Turcja, które były z Urugwajem w grupie, nie przyleciały. Natomiast kolejne mecze były już drogą przez mękę. Zwłaszcza ten z Hiszpanią, choć i półfinał łatwy nie był, to też nikt nie wierzył, że Urugwaj może postawić się brazylijskiej maszynie. Lańsko na Marakanie miało być jedynie formalnością, gdyby nie psychika. Zacznijmy od Brazylijczyków, którzy wyszli na finał ogłuszeni przez własnych kibiców. 200 tysięcy ludzi domagało się zwycięstwa, a poza stadionem były dziesiątki milionów kibiców. Tej presji było już zbyt wiele, Brazylijczycy zaczęli mecz jakby mieli nogi z drewna. Akcje się nie kleiły, w ustawieniu panował chaos, a publika nie była wyrozumiała. Chciała zwycięstwa, pięknych akcji i bramek, krzyczeli coraz głośniej, zwłaszcza kiedy sędzia skończył pierwszą połowę, a na tablicy nadal był wynik 0-0. Przejdźmy teraz do Urugwajczyków, bo to właśnie w przerwie w ich szatni stało się coś niesamowitego. Otóż trener, obawiając się jak ognia brazylijskich napastników, zalecił swoim piłkarzom grę defensywną. Bronić i się nie popisywać. Do tej pory taktyka działała, więc trener kazał grać tak dalej, po czym wyszedł już z szatni. I wtedy głos zabrał jeden z piłkarzy, Varela. Zatrzymał kolegów jeszcze na moment i stwierdził: nasz trener to świetny gość, ale dzisiaj się myli. Panowie, jeśli go posłuchamy, to przegramy. I to srogo. Słabeusze nie grają. Pokażmy im, co potrafimy. Podniosła się wrzawa. Urugwajczycy pełni piłkarskiej wściekłości wyszli na boisko i... Dwie minuty po wznowieniu wyciągali piłkę z siatki, a tłum kibiców na Marakanie szalał niesamowicie. Varela, lider Urugwajczyków, który dał w szatni to płomienne przemówienie, podbiega do sędziego i próbuje mu wytłumaczyć, że bramka nie powinna zostać uznana, jednak sędzia upomina Urugwajczyka. I wtedy Varela ryknął tak, że przekrzyczał całą Marakanę. Teraz czas już im dołożyć, po czym urugwajscy piłkarze zaczęli robić to, czego surowo zabraniał im trener, który pobladł ze strachu. Jak się okazało, niepotrzebnie. Kilka śmiałych wypadów urugwajskiej ekipy błyskawicznie ukazało luki w brazylijskiej obronie, która z uwagi na świetny atak nie miała do tej pory okazji się popisać. Albo zbłaźnić. W 66 minucie Maracana na moment milknie, bo pada bramka na 1-1. To jednak nie był koniec dramatu dla Brazylijczyków. W 79 minucie Giga podejmuje decyzję, która zaskakuje wszystkich. Jego kumpli z drużyny, bramkarza Brazylijczyków, który nie spodziewał się uderzenia z ostrego kąta i całą Brazylię. Jest 2-1. A ogłuszający doping milknie i już do końca meczu nie wraca do choćby połowy poziomu głośności z pierwszych minut meczu, który kończy się wynikiem 2-1. Hey! Brazylijczycy schodzą z boiska załamani, a niektórzy z nich będą odpokutowywać to spotkanie do końca życia. Zwłaszcza Barbosa, bramkarz Canarinhos. Na krótko przed śmiercią miał powiedzieć, że teoretycznie najwyższym wymiarem kary w Brazylii jest 30 lat więzienia, ale to nic. Przy tym, jak przez 50 lat każdy Brazylijczyk patrzył na niego z żalem i nienawiścią po tym feralnym meczu. To, jaką traumą była ta porażka dla kochającego piłkę narodu, dobrze oddaje historia z roku 2000. Wtedy to do Brazylii przyleciał Giga. Podczas odprawy celnej młodziutka urzędniczka, patrząc na paszport Urugwajczyka, zapytała wprost, czy to on strzelił pamiętną, zwycięską bramkę na Marakanie. Zaskoczony Giga powiedział, że tak, ale to było pół wieku temu. Dziewczyna odpowiedziała mu tylko, że u nich w Brazylii pamiętają o tym, jakby to było wczoraj. Z kolei sam Giga w jednym z wywiadów z rozbrajającą szczerością przyznał, że tylko trzy osoby potrafiły jednym gestem uciszyć Marakanę. Jan Paweł II, Frank Sinatra i właśnie on. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.